Kto się boi wirusa H1N1?
Sprawdzamy na przykładzie szpitala w Gorzowie Wielkopolskim. Tam leży 27-latek z potwierdzonym wirusem świńskiej grypy.
Stan ciężki, ale stabilny, tak o poranku mówią lekarze.
Rządowych szczepionek do dziś nie było. Czy będą?
Nie, dzisiaj na pewno nie.
Usłyszeliśmy od minister zdrowia w kontrwywiadzie RMF FM.
A w faktach również trzy słowa, które podsumowują 2 lata w polskiej polityce.
I klucz do kolacji z teściową. To fakty RMF FM o 9:00.
I właśnie teraz w Gdańsku zbiera się sztab kryzysowy powołany przez wojewodę pomorskiego.
Temat spotkania? Wirus AH1N1, który mógł być przyczyną śmierci 37-letniego mężczyzny.
Ostatecznie przyczynę śmierci poznamy dopiero po sekcji zwłok. Minister zdrowia już jednak wie, co zabiło tego człowieka.
Mamy pierwszą ofiarę zapalenia płuc.
Tak mówiła Ewa Kopacz w kontrwywiadzie RMF FM.
Trzymamy się faktów.
Sztab kryzysowy mimo wszystko nie w sprawie zapalenia płuc, a w sprawie wirusa AH1N1. Zbierze się za 1,5 godziny też w Gorzowie Wielkopolskim. To w tamtejszym szpitalu leży 27-letni mężczyzna chory na świńską grypę. Jest utrzymywany w śpiączce farmakologicznej.
Lekarze oceniają stan mężczyzny jako ciężki, ale stabilny. Przed szpitalem w Gorzowie w tej chwili nasza reporterka Agnieszka Belica. Agnieszko, jak szpital zabezpiecza się przed wirusem?
Na razie tylko na oddziale intensywnej terapii obowiązuje tak zwany reżim sanitarny.
No nie wpadamy w panikę. Stosujemy takie proste środki, które mają nas zapobiec przed infekcją.
Za chwilę ordynatorzy podejmą decyzję, czy ograniczyć odwiedziny i wprowadzić specjalne środki ostrożności w całym szpitalu. Lekarze zapewniają, że nie ma zagrożenia zarażenia się wirusem.
Teraz trzy słowa. Akcja, zryw, szarża.
Tak można opisać ostatnie 2 lata w polskiej polityce. 2 lata, odkąd prezydent Kaczyński powołał rząd Platformy Obywatelskiej i PSL, na czele którego stanął Donald Tusk.
Razem z Konradem Piaseckim zerkamy wstecz. Konradzie, nie masz wrażenia, że ten rząd cechuje doraźna polityka od kryzysu do kryzysu?
Rzeczywiście trudno znaleźć w polityce tego rządu jakiś plan główny, długofalowy program, który konsekwentnie krok po kroku wcielano by w życie. ZUS, KRUS, reforma finansów, emerytur, zmiany podatkowe, to wszystko leży odłogiem. No potrosz oczywiście z racji kryzysu, ale też widać, że rządzenie akcyjne nie jest premierowi niemiłe. Ojciec pedofil, Tusk ogłasza kastrację chemiczną, afera Mira i Zbycha owocuje wojną z hazardem, wiesza się więzień ze sprawy Olewnika, Tusk odwołuje ministra sprawiedliwości. Wszystko to czyni z ponurą miną człowieka zdeterminowanego i uwielbia wyznaczać przy tym terminy, o których sam potem nie pamięta. Jutro o 14:00 poznacie państwo nowe ministra. Daje Gradowi czas do końca miesiąca, jak nie załatwi dymisję. Jeśli w ciągu 2 tygodni Grabarczyk nie podpisze umów, będzie musiał odejść. To ulubione zwroty premiera. O 14:00 ministra nie ma, Grad nie załatwił, został. Grabarczyk zrealizował zadanie połowicznie, ale nie odszedł. Nim ktoś to wszystko zauważy, premier wyznacza kolejny termin i pozostaje jednym z najpopularniejszych polskich polityków.
Sięgamy teraz do historii. 91 lat temu Józef Piłsudski poinformował zagranicznych przywódców o powstaniu państwa polskiego. Ten gest uznawany jest za początek polskiej dyplomacji.
Dziś z tej okazji po raz pierwszy obchodzimy Dzień Służby Zagranicznej. Nasza reporterka Agnieszka Witkowicz spróbowała w praktyce zastosować protokół dyplomatyczny.
I postawiła sobie nie lada wyzwanie, dużo większe niż obiad z królową brytyjską. Jednym słowem, kolacja z teściową.
Znając zasady savoir-vivre, można zdobyć kilka punktów. Teściową warto posadzić na honorowym miejscu w towarzystwie osób, z którymi po prostu lubi rozmawiać. Jak podpowiada dyrektor protokołu dyplomatycznego MSZ Mariusz Kazana, to właśnie do gustu honorowego gościa dobieramy potrawy i napoje.
Na przykład jeżeli teściowa nie lubi ryb, to zrezygnujmy z tych ryb.
I pamiętajmy, że do każdego dania wypada podać inny napój i inne szkło.
Jeżeli mamy kolację składającą się z 3 dań, przystawki, dania głównego i deseru, to tak będziemy mieli 3 kieliszki plus szklankę czy kieliszek do wody.
Ważne, żeby się nie pogubić. Kieliszki ustawiamy z prawej strony, a o zmywaniu to już pomyślimy, jak teściowa w dobrym humorze pójdzie do domu.
W dobrym humorze. Marzenie?
Na koniec faktów konkursowa nazwa ulicy.
Ponad 4000 propozycji, wśród nich...
Nieudana. Ulica Partańców, no.
Kochanego PZPN-u.
Ofiar PZPN-u, ja bym stwierdził.
Łapciuchów.
Tak, między innymi wrocławianie chcieliby nazwać ulicę, przy której stanie stadion na Euro 2012.
Do tej pory propozycje wysłali internauci, teraz pracę zaczyna bardzo ważna komisja nazewnictwa ulic. Barbara Żylińska zapoznała się z harmonogramem prac.
Witam, dzień dobry.
Dzień dobry, kiedy poznamy zwycięską nazwę?
8 grudnia. Do tej pory komisja spośród 4000 propozycji, o których mówiliście, wybierze 4. Wśród nich będą 2, które pojawiały się najczęściej i 2, które tu cytat, są najbardziej twórcze.
Różne inne nazwy, bardzo melodyjnie brzmiące i nawet widać, że zupełnie wymyślone nie przez osoby związane z piłką nożną.
I spośród tych wybrana zostanie ta jedna, jedyna, zdradza Magdalena Okulowska z biura Euro 2012 we Wrocławiu. Nieoficjalnie ustaliłam, że największe szanse ma najprostsze rozwiązanie, ulica Śląska, bo choć to może dziwić, we Wrocławiu takiej jeszcze nie ma.
Do pierwszego gwizdka Euro 2012 936 dni.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.